Naszym gościem jest neurobiolog profesor Jan Konopacki, z którym zajmiemy się orientacją przestrzenną. Dobry wieczór,
panie profesorze. Dobry wieczór panie, dobry wieczór państwu.
W trakcie takich naszych codziennych wędrówek, nawet niewielkich, nawet wędrówek z domu do śmietnika, musimy używać takiej nawigacji z głowy, tak? Dobrze myślę?
Tak.
W każdym momencie praktycznie.
Tak. No, to bardzo ciekawy temat pani redaktor dzisiaj poruszyła. Możemy sobie wyobrazić do pewnego stopnia, że mamy w naszym mózgu rodzaj GPS-u. No ale to jest, możemy użyć z pewną przenośnią tego terminu, ponieważ to, co określamy terminem GPS, czyli Global Position System, to jest system, który zupełnie inaczej działa. Mianowicie dzięki układowi satelitarnemu nasz GPS w samochodzie jest namierzany drogą radiową. W tym naszym GPS-ie są mapy. No i dzięki temu, że jest komunikacja satelitarna, jesteśmy prowadzeni za rączkę. Czyli system nawigacyjny jest poza nami, jeżeli chodzi o ten klasyczny GPS. Natomiast
no,
to, co mamy w mózgu, to wszystko musi być wewnątrz, prawda? I tak jak pani redaktor na początku zadała pytanie, no idziemy do śmietnika, no i potem wracamy do swojego, a nie do cudzego,
tak,
a nie do mieszkania sąsiada.
Udaje nam się trafić do własnego.
Nam się trafić. I to jest, proszę państwa, bardzo ciekawa sprawa. I jeżeli państwo pozwolą, to kilka słów na ten temat powiem. Mianowicie, bez wątpienia mamy w naszym mózgu system, który pozwala nam lokalizować siebie, czyli nas samych w środowisku. Ale w przeciwieństwie do GPS-u, który pozwala nam na swobodne poruszanie się w terenie nieznanym, my, jeżeli nie mamy wcześniejszego doświadczenia, to będziemy się poruszali jak dzieci we mgle. Wystarczy wyjść, no może nie na śmietnik, ale jeżeli nas ktoś wywiezie gdzieś do lasu zamkniętymi oczami, to my nie wiemy, gdzie jesteśmy. I nawet jeżeli byśmy mieli bardzo sprawny system wewnętrznej nawigacji, to kompletnie jesteśmy zdezorientowani. Czyli nasz system nawigacyjny nie działa jeszcze. Kiedy on zaczyna działać? Mianowicie wtedy, kiedy następuje proces zapamiętania obrazów, które do nas docierają. Czyli nasz system nawigacyjny, o którym za chwilę powiem, który zresztą dopiero w latach 70. był odkrywany, działa w oparciu o cały szereg bodźców zewnętrznych, przede wszystkim analizator wzrokowy, czyli bodźce wzrokowe, które do nas docierają. I bez wątpienia miał rację Kant 200 lat temu, kiedy powiedział, że w naszym mózgu muszą być jakieś mapy, tak to określił, że my jesteśmy w stanie się swobodnie poruszać. W latach 40. był taki Amerykanin, Tillman się nazywał, który no, już bardzo był ambitnym człowiekiem, był neurobiologiem i on, neurobiologiem i psychiatrą. I on postawił tezę, że bez wątpienia nasz układ wewnętrznej nawigacji musi tworzyć mapę środowiska. Ale jeżeli my się przyjrzymy temu systemowi, to on ma co najmniej dwa poziomy. Proszę zwrócić uwagę, jesteśmy w tej chwili w studio radiowym. I zarówno pani redaktor, jak i ja możemy zamknąć oczy i możemy z przybliżeniem pewnym określić pozycję naszych części ciała względem na przykład lampy albo zegara.
Tak, albo mikrofonu.
Albo mikrofonu. Co więcej, nawet jeżeli staniemy na głowie, co by może było trudne w tym studio, to również możemy z pewną precyzją określić pozycję swoich części ciała. Czyli to też jest nawigacja, to też jest rozpoznawanie przestrzeni i też jest analizą.
Postawienie na głowie nie zaburzy nam informacji.
Nie zaburzy, oczywiście. Mówimy cały czas o fizjologii. Potem możemy jeszcze porozmawiać na temat patofizjologii. I to jest system, który działa na zasadzie tak zwanego czucia głębokiego. Mianowicie my mamy w naszym układzie ruchowym, w mięśniach, ścięgnach, tak zwane receptory czucia głębokiego, które pozwalają nam poruszać się w środowisku widocznym, nawet w półmroku, precyzyjnie omijając przeszkody.
Czyli mamy, O ile znamy to środowisko,
prawda? Czyli wcześniej musiało być rozpoznanie, to rozpoznanie obrazu powinno być zapamiętane i później korzystamy z tych informacji, które już mamy zapamiętane, czyli zapisane w naszym mózgu.
No i możemy to łatwo zaobserwować, kiedy jesteśmy we własnych domach i na przykład nie chcemy zapalać światła, tylko gdzieś w nocy potrafimy się przedostać do łazienki chociażby.
Tak jest, tak jest. Właśnie. No i to, o czym powiedziałem, to jest taka najprostsza forma pewnej orientacji przestrzennej wokół bliskiego i dalszego środowiska. No ale, jak powiedziałem wcześniej, mamy sytuację, kiedy żeśmy zostali wywiezieni do lasu.
I tu gorzej.
I tu już jest gorzej, prawda? Bo my tego obrazu nie znamy. Nie mamy go zapamiętanego. Czyli nie wiemy, gdzie jesteśmy. I w tym momencie nasz system nawigacyjny, czyli orientacji przestrzennej, nie działa jeszcze. No i my możemy się orientować po zachodzie słońca, możemy się orientować po kierunkach geograficznych, no ale to jest pewna wiedza, którą mamy albo nie, prawda? Dziecko takiej wiedzy nie ma, prawda? Tak. Nie potrafi odróżnić, gdzie są kierunki świata. Tak. No i tutaj, proszę Państwa, sytuacja się bardzo komplikuje. I badania, które były nad tą właśnie orientacją przestrzenną prowadzone, no w zasadzie można powiedzieć, że to są lata 70. A konkretnie badania O'Keefe'a, Dostrowskiego, wybitnych neurobiologów, którzy jako pierwsi zauważyli u szczurów z zaimplantowanymi elektrodami w pewne fragmenty mózgu, dokładnie do formacji hipokampa, że szczur w pewnych miejscach pomieszczenia, w którym przebywa, reaguje, to znaczy nie szczur, tylko jego neurony reagują w ten sposób, że jeżeli powtarza miejsce, w którym był, to zaczyna być aktywny określony neuron. Czyli w określonym miejscu określony neuron zmienia miejsce bądź pozycję, inne neurony zaczynają reagować. One władowują. I on zauważył to na bardzo wielu zwierzętach. Badania, które prowadził, trwały przez kilkadziesiąt lat. Stwierdził, że występują w hipokampie tak zwane komórki miejsca, place cells, takie nazwał. Że w pewnej sytuacji, kiedy zwierzę ustawia się w klatce względem pewnych zewnętrznych bodźców, pewne neurony władowują. No, oczywiście, od tego odkrycia jeszcze daleka droga do wewnętrznego GPS-u. Tak się złożyło, że u tego autora, czyli u O'Keefe'a i Dostrowskiego, w latach, na początku XXI wieku pracowało dwóch postdoków z Norwegii. Mianowicie małżeństwo May i Edward Moser. I zaczęli robić badania nad strukturą, która znajduje się koło hipokampa, nazywa się kora śródwęchowa albo kora wewnątrzwęchowa. I zauważyli...
To tak jakby coś z węchem miało być.
Ona tak się nazywa, jest pośrednio związana z węchem też. Tak. I zauważyli, że w tej strukturze występują pewne komórki, które inaczej się zachowują, jeżeli zwierzę się porusza. Mianowicie nazwali je tak zwane komórki siatkowe. Bardzo charakterystyczne neurony, które w momencie, kiedy zwierzę penetrowało środowisko, ono wyładowywało komórki władowały w różny sposób, tworząc potem, jak się okazało, układ sześciokąta, układ heksagonalny. I teraz połączenie tych komórek miejsca z tymi komórkami siatkowymi, w zasadzie już bardzo dużo tym zwierzętom dawało, bo okazuje się, że oczywiście na obraz zapamiętany środowiska te zwierzęta, a dokładnie te dwie struktury, czyli hipokamp i kora śródwęchowa, nakładały jak gdyby mapę taką przestrzenną tego środowiska. I ta mapa miała
Swojego środowiska, tak? Tego rozpoznanego.
Swojego środowiska. I ta mapa miała zawsze pewien element powtarzający się, mianowicie sześciokąt. I później w kolejnych badaniach zauważono, że podobny system takiej jak gdyby siatki geograficznej, w cudzysłowie, można zaobserwować u nietoperzy, u niektórych ptaków, gołębi na przykład, ale również u ludzi. Czyli to było, tak powiem, powodem, że trójka tych autorów w 2014 roku dostała Nagrodę Nobla za te badania. Możemy powiedzieć, że oni stworzyli jak gdyby podstawę funkcjonowania wewnętrznego systemu nawigacyjnego, w którym główną rolę oczywiście odgrywa układ wzrokowy, bo bez wątpienia chodzi o zapamiętywanie obrazów otaczającego środowiska.
No panie profesorze, ale ja pamiętam swego czasu rozmawiałam tutaj z niewidomym gościem, który mówił, że ma doskonałą orientację w przestrzeni i musiał się jej nauczyć troszeczkę inaczej.
Tak. No to jest kolejny niesłychanie ciekawy problem, który pani lektor poruszyła, ale który nawiązuje do plastyczności. Mianowicie u osób niewidomych, na przykład od urodzenia, ale również u tych, którzy stracili wzrok w późniejszym czasie, występują zjawiska kompensacyjne. Czyli brak analizatora wzrokowego jest kompensowany nadmierną aktywnością innych analizatorów, na przykład węchowych, czuciowych bądź słuchowych. Czyli ja również spotkałem osobę, która była niewidoma od 20 roku życia, czyli co najmniej 25 lat już była niewidoma. I jak szedłem z nią po ulicy, to zwróciłem uwagę, mówię, proszę pana, pan idzie koło mnie, pan mnie nie dotyka, ale idzie pan całkowicie sprawnie. A ten pan mi powiedział, ja znam ten teren. A ja mówię, proszę pana, a co to znaczy, że pan zna ten teren? Czy pan widzi ten teren? A mówi, nie, ja go słyszę. Otóż u tej osoby nastąpiła kompensacja, echolokacja. Ten pan zachowywał się tak jak nietoperz w zasadzie. On korzystał z tych samych sygnałów. I ja oczywiście mnie to bardzo zainteresowało. I spytałem go się, proszę pana, niech pan opowie, jak wygląda ten pana świat. I on mi mówił coś takiego, że idziemy cały czas ulicą, zatrzymujemy się w pewnym momencie, obok nas stoi samochód. I on mi mówi, proszę pana, ja widzę ten samochód nie w szczegółach, ale jako taką zagęszczoną szarą masę. Czyli w oparciu o informacje słuchowe budował się obraz wzrokowy, bo on mówi, że on to widzi, oczywiście wyobrażenie obrazu, ale jednocześnie czuje zagęszczenie pewnych dźwięków. Czyli najprawdopodobniej chodzi o fale odbite.
Panie profesorze, ale to ja myślę, że my to czujemy, gdybyśmy sobie zawiązali oczy i gdybyśmy stanęli przed jakąś ścianą, to się tą ścianę w jakiś sposób czuje. Nawet w zupełnej ciemności, nawet nie wiedząc, że tam jest, bo jest rzeczywiście inny dźwięk dociera.
Tak, tak. Jeżeli
mówimy o czymś takim dźwięku, dużym jak ściana. Bo, tak. Natomiast z samochodem to już trzeba by chyba nieprawdopodobnego skupienia.
Właśnie. I on, ten pan mówił, że on po prostu, jak gdyby poza tym, że czuje zagęszczenie dźwięku, co mu daje informację, że jest jakaś przeszkoda, to on widzi jak gdyby takie szare cienie przedmiotów, które stoją na jego drodze. Natomiast jak wróciliśmy do szkoły, bo ja kiedyś prowadziłem takie zajęcia dla osób niewidomych, bardzo zresztą były trudne, bo trzeba było wszystko mówić. ja nie mogłem korzystać z żadnych plansz, z żadnych obrazków, prawda? Więc oni mnie prosili, żeby to wszystko opowiadać. No to muszę powiedzieć, że to było dla mnie bardzo ciekawe wyzwanie, no ale byli zadowoleni, więc dałem radę chyba. I jak przyszliśmy do tej szkoły, to ten pan w ogóle szedł nawet płynniej niż ja. I mnie zaprowadził do szatni. Mój pan tu jest szatnia, wszystko wiedział. Ale powiedział, że to jest sprawa wyjątkowa, ponieważ on ten teren zna. Mhm. Czyli bez wątpienia w naszym systemie nawigacyjnym mamy mapy, które najprawdopodobniej są lokalizowane w innej strukturze, która nazywa się prążkowie. Mamy system nawigacyjny w postaci tych komórek, miejsca, które znajdują się w hipokampie. Myśmy o tym hipokampie już tutaj wielokrotnie mówili. I mamy te komórki siatkowe, które znajdują się w korze śródwęchowej. Zapewne to nie są wszystkie elementy tego systemu nawigacyjnego, ale już w oparciu o te informacje można tworzyć systemy robotyczne, które korzystają właśnie z tego układu heksagonalnego i pozwalają na w miarę swobodne poruszanie. No i teraz możemy sobie zadać pytanie, no dobrze, wszystko jest w porządku, jeżeli jesteśmy sprawni, mamy, ktoś nas wywozi, albo idziemy do lasu na grzyby, zawsze chodzimy w określone miejsca, w lesie się poruszamy, wracamy. No są osoby, które mają wyjątkową zdolność poruszania się, korzystając z oświetlenia, zachodu słońca, czy pozycji słońca na niebie, kierunków również geograficznych. Jedna rzecz do osób, które w momencie, kiedy są w lesie, mam dosyć dobrą orientację, ale muszę być skoncentrowany. To znaczy muszę widzieć i sobie od czasu do czasu namierzam, czy idę w lewo, czy idę w prawo, żeby mniej więcej w miarę możliwości odtworzyć tą drogę. Z moją żoną już jest gorzej.
Są... Prawdą jest, że w ogóle z kobietami jest gorzej?
Tak, to jest prawda. Tu muszę przyznać, że chociaż u kobiet jest wiele wybitnych zdolności, o których żeśmy już wielokrotnie mówili, to tutaj jest pewien ubytek. No, czy to były pewne elementy związane
może
z ewolucją?
Historycznie, właśnie, że to jednak mężczyzna był daleko, a kobieta była w domu.
Właśnie.
I ona nie musiała niczego poza domem kontrolować.
Mężczyzna był tym, który musiał zaspokoić potrzeby rodziny, jeżeli chodzi o żywność, zdobywanie pokarmu,
chodził na polowanie.
Więc to najprawdopodobniej jest związane z pewnymi elementami ewolucyjnymi i to jest zupełnie zrozumiałe. Natomiast oczywiście są osoby, które w ogóle mają bardzo poważnie zaburzoną tą zdolność orientacji przestrzennej. I to są osoby, które najprawdopodobniej mają zmutowane geny, które znajdują się w 19 chromosomie. Ten 19 chromosom, to jest bardzo ciekawy chromosom, gdzie znajduje się pewien gen, który nazywa się APO, który to gen jest uważany za nośnik choroby Alzheimera. Czyli, czy można postawić tezę, że osoby, które mają zaburzoną od urodzenia orientację przestrzenną, u nich może wystąpić choroba Alzheimera? Nie. Możemy mówić o ewentualnym prawdopodobieństwie, ale my nawet nie wiemy do tej pory, jakie to jest ryzyko, prawda? Czyli natomiast to są fakty.
Czy odwracając tę sytuację, osoba, która ma doskonałą orientację przestrzenną, nie będzie mogła zachorować na Alzheimera?
Nie, to w żaden sposób nie
ma przełożenia.
To właśnie, to nie ma przełożenia, natomiast to zauważono, powiedzmy, o jakiejś tam liczbie pacjentów, że te osoby, u których właśnie była ta zaburzona orientacja przestrzenna, w wywiadzie wcześniejszym właśnie to opowiadały, a potem zachorowały. No i w oparciu o to taką zbudowaną sugestię, a tylko sugestia, a nie hipotezę, prawda? Ale bez wątpienia coś z tym chromosomem 19 jest nie tak, ponieważ okazuje się, że nie tylko ten jeden gen, ale inne geny również mogą być zmutowane i wtedy mamy taką, no, jak gdyby zaburzoną zdolność orientacji przestrzennej. Oczywiście mówimy...
Ale kiedy ona jest zaburzona? W jakich sytuacjach?
No w takiej sytuacji, że my
nie
jesteśmy...
No bo mówimy, osoba ma lepszą lub gorszą orientację.
Tak. No wtedy, kiedy na przykład ma osoba kłopoty w powrocie ze sklepu, który znajduje się 150 metrów dalej, prawda? Mhm. Tego typu sytuacje występują w pewnych schorzeniach neurologicznych, jak na przykład demencja różnego typu. Ale to jest zupełnie zrozumiałe, ponieważ mamy tam do czynienia z neurozwyrodnieniem, czyli neuronów jest coraz mniej, również tych neuronów, które odpowiedzialne są za tworzenie tej sieci nawigacyjnej, prawda? Czyli to jest sytuacja wyjątkowa. No ale my tu mówimy o orientacji przestrzennej, ale można, warto byłoby powiedzieć, jak to jest u w ogóle zwierząt, bo ta orientacja przestrzenna, jak wspomniałem,
no
nie
właśnie,
tylko występuje
weźmy
u...
takie ptaki, które, prawda, polecą gdzieś do Afryki i wracają gdzieś do Sieradza, do
w
jakiejś...
to samo miejsce,
do
tego samego gniazda.
Do tej samej budki. Tak.
Bocian na przykład leci sobie gdzieś w okolicy Izraela.
No to jest nieprawdopodobne.
Nieprawdopodobne. No, więc tutaj ten system nawigacyjny najprawdopodobniej, bo to stwierdzono, generalna zasada jest podobna, bo tam też występują te komórki w mózgu, komórki miejsce, komórki siatkowe. Jeszcze w ramach tej całej sieci występują tak zwane komórki brzegowe w tej całej sieci, jest odkryte, że one wtedy reagują, są aktywne, kiedy zwierzę jak gdyby znajduje się w którejś ze ścian tego heksagonalnego systemu. No ale tutaj wracając do ptaków, to jest w ogóle fascynująca sprawa, mianowicie są pewne ptaki, które na przykład potrafią lecieć non-stop na przykład z Europy do Australii, do Tasmanii. To jest 26 tysięcy kilometrów non-stop. Więc pomijając sprawy fizjologiczne, że trzeba się do takiego lotu przygotować.
One śpią w locie.
One śpią w locie, prawda? Ale muszą mieć oczywiście nagromadzoną energię w postaci tkanki tłuszczowej. To korzystają z systemu nawigacyjnego, jakim jest przede wszystkim pole elektromagnetyczne, promieniowanie cieplne, czyli które widzą, prawda? Czyli,
no to jest pozycjonowanie słońca. Podobno,
pozycjonowanie słońca tak. I tak dalej, i tak dalej. No i to im pozwala lecieć non-stop przez te kilkaset czy kilkadziesiąt godzin, tego nie wiem. W każdym razie zawsze lecą w to samo miejsce i zawsze wracają w to samo miejsce.
No to jest
czyli bez wątpienia ptaki tutaj są, mają wyjątkowe zdolności, ale okazuje się, że ta wrażliwość na pole elektromagnetyczne Ziemi mają nasi pupile, psy. Jeżeli ktoś z Państwa jest właścicielem psa, to proponował, żebyście Państwo zwrócili uwagę, jak się orientuje pies, żeby się załatwić. Otóż my patrzymy na psa, na zachowanie psa, który robi siusiu albo defekuje. On się kręci. A mówią, szuka sobie miejsca. Nie, tu nie chodzi o szukanie miejsca. Tu chodzi o pozycjonowanie się względem kierunków geograficznych. Mianowicie, gdzie jest północ, gdzie jest południe. Psy załatwiają się w osi północ-południe zadkiem na południe. Zawsze.
Naprawdę?
No, i teraz, jeżeli pani redaktor mi zada pytanie, dlaczego? No, tego nie wiem. Najprawdopodobniej to też jest jakaś zdolność ewolucyjna, ale...
To jest potwierdzone naukowo?
Tak, tak, to jest potwierdzone. To jest absolutnie, to nie jest bajka, to co mówię. To jest absolutnie potwierdzone. Czyli mają taką zdolność. Nie wiadomo, bo my akurat jesteśmy w stanie to zaobserwować. Natomiast, czy mają jakieś inne jeszcze, czy ta zdolność odbierania promieniowania magnetycznego ma jakoś, jest jeszcze w jakiś sposób wykorzystana przez psy? Tego jeszcze nie wiemy. Ale taka zdolność jest. No oczywiście pozostałe mięsożarne najprawdopodobniej takie zdolności również mają.
Ale z orientacją przestrzenną, jeżeli będziemy porównywać psy i ptaki, no to jednak będzie...
Na korzyść ptaków oczywiście.
Zdecydowanie.
Pod każdym względem nawet powiedziałbym neuroanatomicznym.
Historię wywożenia psów gdzieś, psów, które potem nie mogły wrócić, no niestety znamy.
Znamy, ale znamy również przypadki, na przykład okazuje się, że w Moskwie są psy, całe watachy psów, które jeżdżą metrem, od przystanku do przystanku, by wiedzą, że tu mogą dostać papu, a tam nie.
Aha. O psie, który jeździł koleją, się przypomina.
Tak, tak. Właśnie, taka historia. Także no, tych przykładów jest dużo, zarówno in plus, jak i in minus. Niemniej, wracając do całej sprawy, jeżeli chodzi o ten system nawigacji przestrzennej, bez wątpienia jeszcze tu jest cały szereg elementów pewnych luk, no bo to, o czym mówiłem, o tych badaniach O'Keefe'a, Dostowskiego, czy potem tego małżeństwa Moserów, za które ta grupa dostała Nagrodę Nobla. I są tam jeszcze pewne luki, oczywiście, których my jeszcze nie znamy, ale na pewno za kolejne dziesiątki lat my będziemy mogli bardzo precyzyjnie ten system określić i bardzo precyzyjnie odpowiedzieć na cały szereg jeszcze nurtujących nas pytań.
Aha, panie profesorze, ale abstrahując od takich sytuacji skrajnych, no jest tak, że mamy lepszą lub gorszą orientację w terenie. To od czego to zależy?
No więc to zależy właśnie od tych pewnych predyspozycji genetycznych. Po pierwsze, prawda? Bo myśmy tu mówili o możliwościach tworzenia pewnych map, prawda? Otóż to jest pewien system, który funkcjonuje, ale który może funkcjonować lepiej bądź gorzej, prawda? Cały ten mechanizm, który wcześniej opisałem, on może być dany w 100%, ale jak wszystko w biologii może być, może funkcjonować lepiej bądź mniej sprawnie. Nie ma tutaj układu zero-jedynkowego, prawda? Tak jak wszystko w biologii ma swój pewien profil. Jest dobrze, słabsze, albo w ogóle go nie ma, prawda?
Czyli dobrze, możemy mieć pewne predyspozycje, ale pamiętam, że kiedyś wspominał pan profesor o taksówkarzach, bodajże tak, z Londynu, którzy bardzo sobie tę orientację wyrobili.
Tak.
W sposób szczególny, czyli mamy na to wpływ troszeczkę.
Tak, doświadczenie.
Przynajmniej w jakiś sposób.
Tak, doświadczenie, czyli taksówkarz na początku, prawda, był też, powiedziałbym, hipokamp miał określonej normalnej wielkości standardowej. Natomiast w momencie, kiedy
musiał kombinować po tych maleńkich uliczkach.
Na skutek właśnie tych procesów, czyli pewnej neurogenezy,
tak,
oczywiście nastąpiło powiększenie struktury, prawda? Czyli tu jest ogromna, podstawowa zależność w biologii, zależność między strukturą a funkcją. Funkcja, jeżeli jest zapotrzebowanie na funkcję, to jeżeli jest możliwość, to jest to również przyłożone na strukturę, bo widocznie trzeba więcej neuronów, więcej połączeń synaptycznych i stąd hipokampy szoferów taksówek w Londynie są większe niż na przykład mój, prawda?
No tak, bo pan profesor po prostu nie musi tam
kluczyć. Ja mam orientację przestrzenną, pamiętam doskonale drogę do domu, prawda? Mogę bez kłopotu trafić, ale są osoby, które tutaj mogą mieć pewne kłopoty. Oczywiście są osoby właśnie z demencją, osoby starsze, u których w ogóle występują procesy neurodegeneracyjne, neurozwyrodnieniowe, które z biegiem czasu mają te zdolności bardzo zaburzone. No, takim klasycznym obrazem są osoby z zespołem Alzheimera, które wychodzą z domu, nie mogą wrócić, prawda? I są szukane przez rodzinę, no to jest typowy właśnie przykład, jest to jeden z takich testów na chorobę Alzheimera, czyli zaburzenie tej orientacji przestrzennej. Poza innymi zresztą również zaburzeniami.
No właśnie, prawda? Bo to nie tylko jest problem, gdzie ja mam wrócić, ale często, jak ja się nazywam i po co wyszedłem.
Oczywiście.
Więc to są jeszcze nakładki dodatkowe.
Oczywiście.
Czy problem, jeszcze takie na koniec jedno pytanie, czy problem z prawo-lewo, to też jest problem przestrzenny?
To jest sprawa, która jest związana z pewnymi lukami w właściwym wychowaniu w pierwszych latach. Mianowicie dziecko musi być w określonym czasie pewnych rzeczy nauczone. Czyli musi być nauczone, gdzie jest lewa noga i prawa noga, jakże lewy but się nakłada nie na prawą nogę, tylko na lewą nogę, ale to są, my tego uczymy dziecko, czyli to jest pewna zdolność wyuczona. Czyli jeżeli są pewne defektów rozpoznawania albo w myleniu, to to jest, to nie jest jakaś, jakiś, tak powiem, nie można tego rozpatrywać w kategoriach neuropatologicznych, broń Boże, nie, tylko po prostu
no,
niewłaściwych.
Znam kilka osób, które mają problem z prawo-lewo i często to są na przykład znakomici kierowcy, a słowo prawo i lewo jest
ale to,
problemem.
Ale tak, ale to jest właśnie tak, jak powiedziałem, to jest raczej kwestia wychowania, czy braku określonych bodźców w określonym czasie. Każdy z nas ma pewne, też nawet czasami się z tego śmieję ja sam, mianowicie ja przez dłuższy czas nie rozróżniałem spódnicy i sukienki.
Aha.
Do tej pory mam problem z porem i
Salerem. Tak.
Do tej pory. Aha. I też się zastanawiam, dlaczego tak
i
się
dzieje.
To jest
ta sama kategoria, tak?
To jest
spódnica,
ta sama kategoria.
Sukienka, por, tak jest. Seller, prawo, lewo.
Tak, tak. Czyli to nie jest, to nie jest, jesteśmy zdrowymi ludźmi, ale po prostu no, na pewnym etapie naszego rozwoju nie mieliśmy dostatecznych możliwości, żeby
rozpoznawać. Kilka osób się na pewno uspokoi w każdym razie
tak,
po tej informacji.
To od razu uspokajam te osoby, że na pewno nie są chore.
Dziękuję w takim razie bardzo. No dzisiaj więcej pewnie nie zdążymy, panie profesorze. Bardzo dziękuję za
dziękuję
to,
bardzo.
Co udało się powiedzieć i oczywiście już proszę przyjąć zaproszenie na kolejne spotkanie.
Dziękuję
takie
bardzo.
Z nauką.
Dobranoc, pani,
dziękuję bardzo.
Państwu.
Profesor Jan Konopacki, neurobiolog.